Proszę Państwa, teraz będziemy znowu rozmawiali o pieniądzach, ale jeszcze w kontekście miłości. Miłość i pieniądze. Książka autorstwa pani Agnieszki Przybysz, naszego gościa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu. Witam serdecznie słuchaczy.
Pani jest coachem, ekspertem relacji, tak można powiedzieć, ekspert relacji.
Tak, jest ktoś taki, kto jest ekspertem od relacji, budowania relacji międzyludzkich, ale też pionierką coachingu. Jestem tą osobą, która dawno, dawno temu wprowadzała coaching do Polski. Przywiozłam ją coaching jako metodę, tak? Tę metodę w walizce z Ameryki.
Coach, nie wiem, czy pani wie, ale jedno ze znaczeń tego słowa to diligence.
Tak, też. Jest też taka firma, która się nazywa Coach, która produkuje torebki.
A to tego
to znalazłam
nie wiem.
Za granicą, a jak to byłam. Tego nie wiem.
No dobrze, miłość i pieniądze, to znaczy z reguły to się czyni takie rozróżnienie. Po jednej stronie pieniądze, cała sfera materialna, po drugiej cała sfera uczuć, a pani to zbiera w jedno, że to ma być i miłość, i pieniądze. Rozumiana jako miłość do pieniędzy?
Ja powiem tak, zazwyczaj, tak jak pan zauważył, rozgraniczamy. I większość ludzi ma takie przekonanie, że albo ma miłość, albo ma pieniądze. Bardzo rzadko, mówię to z perspektywy tysięcy osób, z którymi miałam kontakt na moich zajęciach, tak? Większość z nich utożsamia to oddzielnie, tak? Czyli separuje miłość od pieniędzy. Jest takie przekonanie, że jeśli masz miłość, to nie masz pieniędzy, albo masz dużo pieniędzy, a jesteś samotny, tak?
Kto ma szczęście w kartach, ten nie ma szczęścia w miłości.
Chociażby, tak?
Odwrotnie.
A ja tutaj te dwa elementy, bardzo ważne elementy, jednakowo emocjonalne, bo zarówno emocje mamy do miłości, jak i emocje mamy w relacji z pieniędzmi, tak? Myśląc o pieniądzach, zazwyczaj budzą się jakieś emocje, tak? Tak samo jak przy miłości. Ja tutaj te dwa elementy pożeniłam, połączyłam, mogę tak powiedzieć, jako zgrany duet, zgrane małżeństwo, ale to nie wzięło się przez przypadek, dlatego że to też jest na bazie doświadczeń, ponieważ nie od dzisiaj zajmuję się tym, czym się zajmuję, tak? Pomagam ludziom w relacjach, tak? Bardzo często zdarzało mi się tak, od wielu, wielu lat, ludzie przychodzili do mnie z tym samym dylematem. Mieli problemy w relacjach, a jednocześnie mieli problemy dotyczące finansów. I zauważyłam pewne schematy, czyli pewne zespoły przekonań i w tej książce Miłość i Pieniądze nazwałam to 88 przekonaniami na temat relacji z pieniędzmi. Bardzo często te przekonania typu niezasługiwanie, tak samo niezasługiwanie na miłość, niezasługiwanie na pieniądze, to jest to samo niezasługiwanie, tak? Jeśli ktoś myśli od dziecka, że nie zasługuje na to, bo gdzieś w głębi w domu rodzinnym był wychowany w przekonaniu, że jest niewystarczająco dobry, albo gdzieś rodzice nie mieli dla niego czasu, gdzieś zrodziło się w nim to poczucie tak zwanego niezasługiwania na uwagę rodziców, na miłość, a to samo wiąże się też w relacji z pieniędzmi, w kategorii patrząc tutaj na pieniądze, tak? Że wiele osób myśli, że gdzieś podświadomie, tak, że nie zasługuje na większą pensję, większe pieniądze, większe zyski.
A przełożyła pani swoje własne doświadczenie również, bo w książce
pani
nie opisuje jakoś tak szczególnie obszernie swojej drogi życiowej, no ale też doświadczenie ojca, który pracował, aż się zawału dorobił, tak?
Przy
własnej firmie, a pani nagle musiała tę firmę przejąć, tak? I co pani zmieniła takiego w tej firmie? Też pani przejęła to samo, co ojciec zrobił, czy musiała się pani uczyć wszystkiego od nowa?
Ja powiem tak, od mojego taty nauczyłam się bardzo wielu rzeczy, ponieważ po pierwsze jeszcze w liceum jako nastolatka mój tato zabierał mnie na wizyty do swoich klientów, czyli w momencie, kiedy były wakacje, ja udawałam się w podróż z moim tatą i jeździliśmy na spotkania z klientami, czyli tego się nauczyłam od mojego ojca. Również jako nastolatka, będąc w liceum, nauczyłam się przedsiębiorczości, dlatego że w pewnym momencie, kiedy mój tato dostał zawału serca i ja musiałam stanąć na wysokości zadania i byłam tą osobą, która była pośrednikiem w komunikacji pomiędzy zakładem produkcyjnym, ponieważ na tamten moment i do dzisiaj jest to zakład produkcyjny produkujący określone rzeczy, nie możemy tutaj mówić jakie, tak? Ale jest to firma produkcyjna nadal, tak? W branży wentylacji, która nadal funkcjonuje. Z tym, że wtedy wyglądało to tak, że ja byłam tą osobą, która komunikowała się pomiędzy zespołem, pomiędzy produkcją, pomiędzy osobami, które zajmowały się sprzedażą, a mój tato rozdzielał dyspozycję, tak, z tego łóżka szpitalnego. Moja mama nie była w stanie tego ogarnąć, ponieważ była przerażona tym, co się wydarzyło. Więc ja bardzo szybko musiałam dorosnąć, tak? Także nie miałam czasu na takie swobodne, powiedzmy, luzackie życie jako nastolatka wtedy.
A miała pani jakieś mylne mniemanie wtedy na temat pieniędzy?
Tak, oczywiście. Przede wszystkim przez długi okres czasu pamiętam, że tkwiło we mnie przekonanie, że na pieniądze trzeba bardzo ciężko pracować. Bardzo, bardzo ciężko i że ciężką pracą możemy się dorobić zawału serca, możemy się dorobić utraty zdrowia. I bardzo długo to mnie powstrzymywało później od założenia swojej własnej działalności, swojego własnego biznesu potem, dlatego że gdzieś tam podświadomie myślałam o tym, że nie, to nie jest dla mnie, to nie jest ten moment i wybrałam na początku, jak pan czytał w książce, po studiach wybrałam tą, nazwijmy to, łatwiejszą drogę w skrócie, ponieważ zaczęłam od pracy w korporacji, w dużej korporacji.
No dobrze, ale mówi pani o relacji z pieniędzmi. To tak jakby pieniądze były jakąś osobą, tak jakby one były jakimś bytem, z którym trzeba się mierzyć, no tak mniej więcej jak z innymi ludźmi, jak z bliskimi osobami, z dalszymi osobami, z osobami, nie wiem, których spotykamy w pracy, którzy nami rządzą, którymi my rządzimy. To trochę na takie bluźnierstwo zakrawa, prawda?
Być może z tej perspektywy, którą pan określił, to może tak wyglądać, ale z perspektywy doświadczeń, z perspektywy analizy też wielu przypadków różnych osób, które do mnie trafiły przez te ponad 10 czy tam 15 lat mojej pracy w tym zawodzie, okazało się, że tak jak traktujesz człowieka, tak jak traktujesz relacje z kimś bliskim, tak potraktuj pieniądze i wtedy one ciebie też pokochają, to znaczy, że nie będziesz chodził z pustym portfelem albo z pustymi kieszeniami.
No i tu mam problem, bo nie wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, sypiania razem z pieniędzmi.
No zazwyczaj miłość kojarzy się z łóżkiem, tak? A pieniądze też
wspólnie
czasami.
Nie spożywamy kolacji, nie chodzimy na spacery.
Tak, ale jeśli pan pomyśli nie o samym fakcie spania, tak, z pieniędzmi, tak, bo jest pan mężczyzną, fantastycznym mężczyzną, więc równie dobrze mógłby pan spać z fantastyczną kobietą u swojego boku, tak? Ale nie zawsze, myśląc o kobiecie, myśli pan o łóżku.
Nie, oczywiście, że tak.
Prawda?
O pójściu na spacer do teatru, w bardzo wielu sytuacjach, prawda? Dokładnie. A z pieniędzmi sobie tego nie wyobrażam.
Pójściu na spacer, pójściu do teatru. Jeśli pan potraktuje w ten sposób pieniądze, tak? O pójściu na spacer, pójściu do teatru, o zatroszczeniu się o nie. O bliską osobę, proszę zauważyć, o bliską osobę troszczymy się, tak? Czyli jeśli weźmiemy ten element troski, przejmiemy chociażby ten jeden element, tak, troski o bliską osobę, przełożymy na troskę o pieniądze, co to oznacza w znaczeniu relacji z pieniędzmi, to oznacza, że wtedy troszczymy się o pieniądze w następujący sposób. To znaczy, dbamy o to, w jaki sposób je wydajemy i na co je wydajemy. Nie trwonimy ich, nie rozpuszczamy ich, nie przeciekają one nam przez palce, mnożymy je w sposób inteligentny, tak? Pozwalamy tym pieniądzom pracować na nas, tak? Czyli na, mówiąc do naszych słuchaczy, pozwalamy tym pieniądzom, aby pracowały na ciebie, tak? Czyli to jest to w tych elementach kategorii tej relacji, tak? To nie jest dosłownie, tak jak pan powiedział, z pieniędzmi nie śpimy, oczywiście, tak? Ale są pewne rzeczy, które robimy w relacjach, które jesteśmy w stanie przełożyć na relacje z pieniędzmi. A dlaczego to mówię? Dlatego, że wrócę tutaj do tych przekonań, tak? Na temat zasługiwania na miłość, zasługiwania na pieniądze. To jest dokładnie ten sam element. Jeśli ktoś myśli, wśród tych osób, które spotkałam na swojej drodze, jeśli myśli, że nie zasługuje na miłość, to bardzo często miał też problemy finansowe, tak? Albo jakieś długi, albo zobowiązania, albo firmę, która działała i działała w ten sposób, że po prostu ciągle czegoś brakowało, albo była firma zadłużona, albo też kontrahenci nie płacili na czas, prawda? Gdzieś ta jego relacja z pieniędzmi nie była na tyle uzdrowiona, żeby był normalny przepływ.
A jak kontrahenci nie płacą, słynne zatory płatnicze, problem, chyba wszystkich ludzi, którzy prowadzą biznes i działalność gospodarczą w Polsce, no to przecież to już jest relacja nie tyle z pieniędzmi, ile z innymi ludźmi.
Tak, ale proszę popatrzeć, dlaczego kontrahenci nie płacą, dlaczego wybieramy określonych
kontrahentów. Bo im inni kontrahenci nie płacą.
Dokładnie, i to jest pewien cykl, tak. Natomiast jeżeli w pewnym momencie byśmy przerwali ten cykl, ja mam jeden zwyczaj, dobry zwyczaj, który uczę moich klientów, osoby, które do mnie przychodzą, a także mój własny zwyczaj. Ja rachunki płacę nie w ostatniego dnia, w momencie, kiedy one są wymagane, tylko płacę je w momencie, kiedy one do mnie przychodzą. No. To jest jeden z tych zwyczajów, tak? Czyli ja swoim kontrahentom, tym, którzy mi zaufali, dając mi określoną fakturę, określony rachunek, za cokolwiek to jest, czy to są media, czy to są inne rachunki, ja mam taki zwyczaj, że w momencie, kiedy to do nas wpływa, to płacę to najpierw, a nie ostatniego dnia. Czyli gdyby powiedzmy wszyscy poszli tym torem, budując swoją relację z pieniędzmi w zdrowy sposób i by traktowali coś, okej, ktoś mi zaufał, tak? Ktoś mi zaufał w postaci tego, że dał mi jakąś usługę, czy też sprzedał mi coś, a ja jemu płacę, tak? Tylko pytanie, jak ja jego traktuję, tak? Jeśli ja jemu płacę na czas albo jeszcze przed czasem, to o czym świadczy, prawda?
No tak, tylko teraz trochę wychodzimy poza książkę, ale może to jest też coś, o czym warto porozmawiać. Jesteśmy w kraju, gdzie zaufanie to jest tak jedna z ostatnich rzeczy, jakim się obdarzamy, prawda? Ktoś nawet to, pamiętam, że wyliczył, że takim ideałem w biznesie jest to na przykład, jak się zachowują jubilerzy z Antwerpii. Oni są wszyscy jednej religii, jednej narodowości, tam się te diamenty przekazuje z rąk do rąk, nie podpisując żadnych papierów, a to o wiele upraszcza różne sprawy, różne procedury, ale przede wszystkim też kontrola też kosztuje i zapanowanie nad tym wszystkim, co ma regulować to zaufanie, też kosztuje. Więc jak oni mają absolutne zaufanie do siebie, to się okazuje, że mnóstwo oszczędzają tak naprawdę. My czegoś takiego kompletnie nie rozumiemy.
Ja powiem panu tak, ja nie będę analizowała jubilerów sytuacji.
Nie, oni
tak?
są takim przykładem najlepszym.
To jest przykład, powiedzmy, pewna metafora podejścia do pieniędzy i podejścia do zaufania, ale ja powiem pod kątem psychologicznym, tak? Jeśli mówimy o zaufaniu, to najpierw trzeba spojrzeć na ile ja, czy ufam sobie, na ile ty ufasz sobie w relacji z pieniędzmi, że wiesz, co z nimi zrobić, tak? Wiesz, jak nimi gospodarować, wiesz, jak je pomnażać, tak? Jeśli ty ufasz sobie i wiesz, w jaki sposób masz te pieniądze pomnożyć po to, żeby one pracowały na siebie, albo po to, żeby ci starczyło na opłacenie wszystkich rachunków, jeszcze została nadwyżka, prawda, którą możesz sobie zaoszczędzić i jeszcze pomóc innym ludziom, prawda? Bo powiedzmy sekret numer 8 w miłości pieniądze dotyczy właśnie dzielenia się, tak? Mało popularne, ale jakże bardzo ważne w relacji z pieniędzmi, że nie chodzi o gromadzenie, prawda, ze strachu, tak, czy też z obawy, że może kiedyś zabraknie, to też są kolejne przekonania, tylko dzielenie się też z innymi.
No, ale świat idzie w tę stronę, coraz mniej jest I owe, tylko I share, prawda?
Ja dokładnie.
Czymś dzielę. No,
czyli prawo siania, tak?
Ale tak biznes jest postrzegany. I share w tej chwili. Bardziej niż, że to ja mam, posiadam, władam, prawda? Mm-hmm. Tylko ja czymś się dzielę tak. jednak. Czyli współpracuję gdzieś tam w tle też.
Idziemy zresztą w tym kierunku, w ogóle świat idzie w tym kierunku. Po pierwsze idzie w tym kierunku, aby w jakiś sposób wzmocnić pozycję kobiety, która do tej pory była pozycją, no ośmielę się nazwać też trochę drugoplanową, to wynika też z naszej kultury, ze zwyczajów i tak dalej przez tysiące lat, w jakiej jaką rolę pełniła kobieta, jak pan zauważy, coraz częściej kobiety dochodzą do głosu, dochodzą w polityce do głosu i tak dalej.
W pani książce to prawie wyłącznie kobiety są.
No nie, tam nie. Jest kilku Piotrów przykłady, jest Jacek, są też mężczyźni, świadomi mężczyźni, tak bym to
rozumiem,
nazwała.
Ale kobiety są w większości.
Może dlatego, że jestem kobietą, może dlatego, że kobiety są bardziej otwarte do rozmów na temat relacji. Mężczyźni zwykle bardzo to traktują tak bardzo konkretnie, powiedziałabym, zmierzając do konkretnego celu. Natomiast kobiety...
I oni nie myślą o relacji z pieniędzmi.
Nie, nie.
Po prostu zmierzają do celu.
A zaskoczę tu pana, bo to zależy, z którym mężczyzną rozmawiam. Bo zarówno miałam kontakt z osobami bardzo bogatymi, bo są to osoby bardzo majętne, o milionowych majątkach, z którymi też rozmawiałam na temat relacji, na temat wyznaczania celów, na temat relacji też dotyczących finansów, dotyczących relacji z ludźmi, tak? Czyli gdzieś tam oni też mają już tę świadomość, takie osoby, w jaki sposób te relacje mają wpływ na zarządzanie sobą, a zarządzanie zespołami, delegowanie pracy innym ludziom, ale także pomnażania swojej własnej fortuny i tworzenia kolejnych firm, przekształcania tych firm w większe. To jest taki duży przypadek. No i też przypadki takich mniejszych biznesów, działalności też męskich, bo jeśli pan pyta o męskie, gdzie ci mężczyźni zaczynali też bardziej patrzeć na to, w jaki sposób traktują te pieniądze, tak? W jaki sposób oni je mnożą, w jaki sposób się nimi zajmują, tak? Co te pieniądze dają, komu mogą te pieniądze pomóc, tak? Ale większość jest kobiet, tak, jednak.
Jak czytałem tę książkę i zobaczyłem tytuł rozdziału, czym są pieniądze, to od razu w pamięci mi się pojawiło, co to jest pieniądz fiducjarny, co to jest pieniądz taki, który ma też swoje odzwierciedlenie w konkretnej ilości złota i tak dalej. A tu czytam od razu, że pieniądze to rodzaj energii.
Forma energii.
I ja od razu pomyślałem, oho, czarodziejka dzisiaj do mnie przyjdzie.
A czy wygląda na czarodziejkę? Długie włosy do pasa.
Jak rozumieć owo określenie, że to rodzaj energii?
Generalnie już Einstein powiedział, że wszystko jest energią, tak? Czyli gdybyśmy poszli za tą definicją, to pieniądze też są formą energii, którą wymieniamy z innymi ludźmi, tak? Bo de facto sam papierek, tak, nie ma znaczenia, nie ma wartości, tak bym tu powiedziała, poza tym, ile kosztowało jego wydrukowanie, tak. Natomiast to my nadajemy im moc, tak, nadajemy im...
Rada Polityki Pieniężnej.
No tak, ale my jako ludzie, tak, w sensie Rada Polityki Pieniężnej, niech tak będzie, tak. Ktoś nadaje temu moc, prawda, siłę sprawczą, tak, że za określone ilość banknotów możemy kupić sobie określone rzeczy. Natomiast gdy spojrzymy tak naprawdę na pieniądz od strony tej jego siły, w sensie pieniądz to energia, czyli to, co możemy za niego wymienić, tak? I jaką wartość to nam przyniesie. To jest to trochę inne spojrzenie, patrząc na pieniądz sensu stricte, tak? Bo pieniądz też może pomagać ludziom, tak?
Tak, można na niego patrzeć jak najbardziej. A też chciałbym, żebyśmy porozmawiali przez chwilę o takiej sile doświadczeń z dzieciństwa, bo trochę weszliśmy na ten temat, ale pamiętam taki obrazek, jak jakaś dziewczynka wchodzi do pokoju rodziców, tak. A rodzice siedzą z górą pieniędzy na łóżku. To są czasy PRL-u, tak. Takie rzeczy się ukrywa, pieniędzy się nie trzyma w banku, tylko gdzieś w skarpecie, no w tym wypadku gdzieś w jakichś workach
łóżku,
pewnie.
W łóżku pod tapczanem.
Albo w łóżku, tak. I że to, że ojciec się wściekł, że ona weszła i zobaczyła tę górę pieniędzy, to zaważył na jej życiu. Wie pani co, jak ludzie z wykształceniem psychologicznym mówią o sytuacjach, że dziecko nakryło dzieci, to znowu łóżko i że zobaczyło, jak rodzice seks uprawiają. To jest zawsze wstrząs i gniew, a nie to, że na tym łóżku leży góra pieniędzy.
Tak, ale proszę sobie wyobrazić, jest sytuacja taka, siedzą rodzice, górka pieniędzy leży na łóżku i wpada mała dziewczynka, tak? Dziecko zwykle do 4 roku życia pamięta, gromadzi emocje swoich rodziców i wtedy, nazwijmy to tak, jest ono emocjonalnie programowane, tak? I takie dziecko, widząc górę pieniędzy, które utożsamia tą górę pieniędzy z czymś, czego nie może zobaczyć, tak? Bo taka była sytuacja akurat z tamtą klientką moją. I kiedy emocjonalnie poczuła się odrzucona, w sensie takim, że tata ją nakrzyczy, uciekaj stąd, nie możesz tego oglądać, tak, to nie dla ciebie i tak dalej. Czyli komunikat dostała taki, jako małe dziecko, emocjonalnie gdzieś tam zrozumiała to w ten sposób, że to nie jest dla niej do oglądania, tak, i przez długi okres czasu potem jako dorosła kobieta gdzieś tam miała, mimo to, że zaczynała swoje biznesy prowadzić, to gdzieś tam miała problemy z tym, właśnie z pieniędzmi, z przepływem, tak.
Nie zasługuje.
Typu tak, nie zasługuje, to jest coś zakazanego, rozumie pan, jak zakazany owoc, na który nie wolno patrzeć i ojciec jej nie wytłumaczył wtedy tego, pamiętam, że to była bardzo emocjonalna sesja, gdzie ta kobieta popłakała się wręcz, że to było coś, gdzie ona przeżyła ból, tak, że ona nie może na to patrzeć, tak, co to jest ta górka, te banknoty, że ona nie może na to patrzeć, tak.
A jeszcze znowu nawiązując do dzieciństwa, czy jest różnica w naszym podejściu do pieniędzy jeśli pochodzimy z bogatego domu albo z biednego domu, to nas raz na zawsze określa na całe życie, co do relacji z pieniędzmi?
Ja powiem panu w praktyce, jak to jest, tak? Podam przykład konkretnej osoby, Agaty chociażby. Agata, 20-paroletnia kobieta, pracująca teraz za granicą, pochodzi z bogatego domu, tak można to określić, rodzice mają biznes, od dawna biznes. I jej wyzwaniem z kolei tych pieniędzy było zawsze dużo, tak? Ale mimo wszystko to fakt, że rodzice nie do końca mieli dla niej czas, fakt, że nie do końca brali poważnie jej hobby, jej pasje, jej zainteresowania, gdzie wręcz śmiali się z nich, okej, z tego to i tak pieniędzy nie narobisz, to w ogóle się tym nie zajmuj, a ona mimo wszystko gdzieś tam ze swoich zaoszczędzonych pieniędzy te pasje kontynuowała, to też zrodziło się w niej takie poczucie, że ona gdzieś tam, gdzieś na coś nie zasługuje, prawda? Czyli mimo to, że pochodziła z bogatej rodziny, gdzie te pieniądze były, to żeby realizować swoje pasje, to musiała o to sama zawalczyć, tak? A nie brać pod uwagę tę presję rodziców, czy też nacisk rodziców. Nie, 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 tym to się nie zajmuj, bo z muzyki, z artyzmu nie będzie chleba, tak? Więc też w niej powstało, jako młodej dziewczynie, taka trochę negacja rodziców jej własnych talentów. Notabene okazało się, że ma talent do muzyczny, tak? Mimo to, że zajmuje się zupełnie czym innym, skończyła prawo, tak? Czyli ścisły raczej umysł.
No, a ktoś, kto pochodzi z ubogiej wręcz, powiedzmy, rodziny, to no, jest...
Tu mamy jeszcze większy problem, powiem panu, patrząc na, też na kolejne przypadki osób, że osoby, które, kobiety czy mężczyźni, którzy pochodzili właśnie z takich rodzin ubogich, mają bardzo często zakodowany ten wzorzec, to przekonanie, że nie wystarcza, tak? Może też podam przykład z takich Beaty z Krakowa, gdzie pamiętam, też podaję przykład w książce, gdzie ciągle pochodząca z małej miejscowości, gdzieś tam spod Krakowa, małej wsi, tak, gdzie rodzice mieszkali i pracowali na roli, tak? I to przekonanie też jeszcze wzięte też z kościoła, z religii, tak, że nie wypada być bogatym, tak? Powiedzmy, że bogaci nie wchodzą do Królestwa Niebieskiego, tak ona sobie
prędzej,
to interpretowała.
Prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho i jelne, niż bogacz trafi do Królestwa Niebieskiego.
Dokładnie.
Jest,
i
tak
to też właśnie jest różnie interpretowane, tak jak, wie pan, to tak jak każde inne słowo może być interpretowane w sposób A lub w sposób B. Ale zajmijmy się przekonaniem, a nie wchodźmy w kwestie religijne. I to przekonanie też powodowało, że te osoby miały takie przeświadczenie, że na przykład no, nie mogą zarabiać więcej, prawda? Dlatego, że ciągle w domu gdzieś tam brakowało. I to prowadziło do tego, że na przykład Beata, ilekroć dostawała jakąś dużą kwotę pieniędzy, to co robiła? Je rozpuszczała, przepuszczała, tak? Przepuszczała, przelewała przez palce. I ona wręcz mówiła mi, słuchaj, gdybym ja nawet dostała milion teraz, przechodząc na przykład przez rozwód, sprawę rozwodową ze swoim mężem i podział majątku, prawda? No to jest to jakaś trauma, prawda? Więc ona mówi, nawet gdybym dostała milion, to bym to przepuściła, tak? Czyli nie ma tego nawyku,
rozumiem,
z domu rodzinnego. Jest to przekonanie, że
to
nie
coś złego, więc
tak,
się pozbędę.
Tak, że tego się należy pozbyć, tak, że należy to puścić dalej.
Czyli jakaś siła podświadomości w nas jest, tego co nieuświadomione, a jednak nami kieruje również w sprawach finansowych.
Tak, tak, jak najbardziej. Przekonania i te wyniesione z domu rodzinnego, z tego, co modelowali rodzice, z tego, co słyszałeś, tak, czy słyszałeś sobie na temat pieniędzy, na temat ludzi bogatych. Bardzo często jest tak, że gdybym zapytała nawet pana, tak, i co takiego rodzice pana mówili na temat pieniędzy, co pan się tam nauczył z domu rodzinnego, to też z pewnością byłyby to określone frazy, określone komunikaty, czy też określone zachowania, tak, rodzice, którzy ciągle na przykład narzekają, chodzą do tej samej pracy przez kolejny 15 rok, tak? I są niezadowoleni.
Proszę państwa, 22 645 90 90, by państwo chcieli przeczytać Miłość i pieniądze naszego gościa, Agnieszki Przybysz, to kto pierwszy, ten lepszy. Jest parę książek. 22 645 90 90, wystarczy zadzwonić. A tak na koniec, a można kochać pieniądze bezkarnie?
Można kochać to, co
no
pieniądze...
No jak relacja, to można
jak
i kochać.
Jak relacja można, tak, ale na zasadzie takiej kochać to, co one mogą uczynić dla ciebie i dla innych ludzi. Zresztą fragment książki też można sobie bezpłatnie pobrać na stronie miłościpieniądze.pl.
Czyli można.
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 Ale nie dla samej miłości, w sensie uwielbienia, ale dla tego, co one mogą zrobić na przykład dla innych ludzi, tak? Dla dzielenia się.
Tak, nie to, że bierzemy banknocik i robimy...
Nie, o to chodzi.
Lepiej myślmy o tym, co można zdziałać dobrego.
Tak, mając pieniądze, bo...
Ale to prawda gdzieś oczywista, bo właściwie każdy powinien czuć, mając pieniądze, takie zobowiązanie.
Ale, a czy każdy to robi, proszę mi powiedzieć? Czy 90% osób żyjących na tej planecie to robi? Nie.
Ja się tylko obawiam, że są ludzie trochę bez wyjścia czasem. Tacy, którzy, no nie wiem, żyje w małej miejscowości, bardzo niewiele zarabia albo wręcz żyje z jakiegoś świadczenia i nie ma de facto perspektywy.
Ale
bo jest obarczony taką sytuacją rodzinną i społeczną w danym miejscu.
Powiem panu tak, że zmiana perspektywy też jest możliwa. To jest kwestia też już mentalności tych osób, czy one chcą wyjść poza tę perspektywę, którą mają, tak? Czyli poza tę małą miejscowość, wyjść poza ten krąg, poza tą strefę komfortu i szukać innego rozwiązania. Czyli wyjście poza strefę komfortu, po to, żeby znaleźć inne rozwiązanie, by móc zarabiać lepiej, godnie.
Wyjście poza strefę komfortu. Warto zapamiętać. Agnieszka Przybysz była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.